udało się utrzymać ten cykl, mimo tego, że teatr wciąż jest zamknięty.
Tak, ale jeżeli się zapracuje przez lata uczciwej rozmowy z publicznością, z odbiorcą, to odbiorca w trudnych czasach daje niezwykłą energię wsparcia. I tak mamy w przypadku Teatru dla Niewidomych, dziecka w sytuacji repertuaru bieżącego. Państwo jesteście z nami cały czas, za co pięknie dziękuję i nisko się kłaniam. Nie wolno rezygnować. Wydaje mi się, że w sytuacji pandemii, która pisze scenariusz nam wszystkim, my sobie planujemy otwarcie w maju czy w miesiącu X, czy plany na wakacje, i okazuje się, że musimy je absolutnie, czy święta, dostosować do realiów pandemii. Pierwszy raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji i uczymy się tej sytuacji. Oby za długo z nami nie była. Tym niemniej, wracając do Pani pytania, moim zdaniem tym bardziej teatr powinien aktywnie działać, nawet w przestrzeni online, bo ona buduje właśnie więź, pomost i dalszą rozmowę z publicznością. Jeżeli zamilkniemy i powiemy, jesteśmy tylko na żywo i prosimy Państwa, czekajcie, to ja nie wiem, jak to oczekiwanie się zakończy. Jednak platformy filmowe i możliwość dostępu do różnych spektakli, które też oglądam ze świata, dają tę łatwość, że przyzwyczajamy się. Jest pewien nawyk, który nam się podoba, że przychodzimy do domu o określonej porze, włączamy ciąg dalszy ulubionego serialu. Nie oszukujmy się, tak jest. Ludzie teraz opowiadają, wszyscy sobie nawzajem opowiadamy, co obejrzeliśmy, czy podobnie bywa z wizytami w różnych teatrach, w różnych zakątkach świata. To nam dała pandemia, ale zabrała nam rzecz najistotniejszą, bo zabrała nam to, co jest siłą teatru, rozmowę, spotkanie, wymianę energii, wymianę tę chemię, która się buduje i zdarza i tworzy tylko i wyłącznie, kiedy publiczność jest na swoich miejscach, aktorzy są na scenie. I potem ten moment, który nam pozostaje, który ja na przykład uwielbiam, a oglądam dużo, całe życie. Teatr jest moją pasją i niezależnie od tego, na jakim byłam etapie życia i lat, to ja jeździłam na spektakle, które mnie interesowały od młodych lat. Ten moment wyjścia z teatru, zmagania się z tematami, zmagania się z przerzuconą, jeżeli ona była, istotną myślą twórcy, to jest fantastyczne. Albo idziemy z kimś i możemy wymienić uwagi, ale takie zmaganie się też samemu ze sobą jest bardzo cenne. Myślę, co kto lubi. No i tego nie ma, ale wróci. Ja wierzę, że jesteśmy bliżej, szczepimy się.
O tej perspektywie otwarcia teatrów jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale wracając do tej ostatniej premiery, hashtag otagowani, historia, która też zwraca uwagę na to, jak niebezpieczna może być przestrzeń, która wypełniła nasze życie praktycznie w 100% przez ten ostatni już ponad rok. To jest spektakl o tym, że każde najmniejsze nasze działanie, nieświadomie albo czasami świadomie, co jest pewnie wtedy jeszcze bardziej bolesne, może wywołać u drugiego człowieka rzeczy absolutnie nieodwracalne, a wręcz tragiczne. Hejt w internecie, o tym chcecie też w tym spektaklu mówić?
Tak, ale to, o czym Pani powiedziała na początku, to ten czas pandemii dał ludziom jakąś iluzoryczną siłę i świadomość, że mogą wszystko. Ten czas, gdzie właśnie internet, o czym rozmawiałyśmy, stał się bardzo ważny, urósł do większej rangi i który powstał po to, żebyśmy się mogli uczyć, rozwijać, szybko przemieszczać, poszukiwać źródeł wiadomości, miał służyć ku dobru ludzkości. W pandemii pewnie ona uwypukla różne patologie, bo tak się z reguły zdarza, że czasy ekstremalne uwypuklają wszystkie złe rzeczy. I no właśnie, on pokazuje ten czas, że dawniej, żeby kogoś można było pomówić, wysłać anonim, rzucić na kogoś cień, usiłować
obrazić, zdyskredytować,
właśnie, zdyskredytować. Ale to docierało do pewnej grupy zainteresowanych odbiorców, bo najczęściej to były miejsca pracy, szkoły, były chłopaki.
Społeczności, mniejsze bądź większe.
Społeczności, czy jeśli były chłopak czy były współmałżonek atakował, to krąg zainteresowań. A teraz jest to przerażające. To się rozlewa na cały świat. Zrobione memy, rzucone pomówienia z fikcyjnych kont, pod którymi się podszywają różni ludzie, którzy czują się bezkarni. Zabijają ludzi, bo ta druga strona, kiedy pisze ten donos, paszkwil, to tworzy to pomówienie, nie ma świadomości, z jaką wrażliwością mierzy się osoba, którą atakuje. I to jest ta droga, która jest tragiczna. Bardzo często ludzie się z takich napaści nie podnoszą, bo jak wiemy, przeproszenie jest na ostatniej stronie małym druczkiem.
I nie jest tak lajkowane, udostępniane, tak chwytliwe, prawda, jak te obraźliwe gesty.
Poza tym w każdej najpiękniejszej przygodzie, najpiękniejszej historii, jeżeli chcemy powołać na przykład ważny spektakl o ciekawym człowieku, to jedno ziarenko niedopowiedzenia czy stworzenia nawiasu plotki, niedomówienia albo nadinterpretacji jest najbardziej atrakcyjne. Wszyscy pytają tylko i wyłącznie.
Jeżeli czytam między wierszami dobrze, pani dyrektor, to nawiązuje pani do tej premiery, która miała odbyć się jeszcze w kwietniu w pierwotnych założeniach, premiery spektaklu o Krzysztofie Krawczyku. No, los sprawił, że ze względów obiektywnych i oczywistych przesunęliście tę premierę na maj. Jak to wygląda teraz? Bo doszło do takiego zamieszania trochę właśnie medialnego w internecie, w tabloidach, że nie do końca załatwiliście tę sprawę tak, jak to powinno być załatwione, to znaczy nie do końca w porozumieniu z rodziną i że nie zdążyliście jeszcze załatwić tego ze świętej pamięci Krzysztofem Krawczykiem.
Mogę powiedzieć, z mojego punktu widzenia załatwiliśmy wszystko bardzo precyzyjnie i byliśmy w trakcie załatwiania oczekiwania na spotkanie z panem Krzysztofem Krawczykiem. Jak już mówiłam wcześniej, opowiadaliśmy, trudno uwierzyć w ten splot okoliczności, ale Michał Siegoczyński pracę zaczął nad innym tekstem, innego autora, do którego się przygotował 4 miesiące. To nie jest tak, że otrzymał, sam do tego tekstu był przekonany, był wręcz zachwycony. A ponieważ jest na takim etapie swojej twórczości, swojej drogi artystycznej, że pisze teksty, tworzy swój teatr niejako jednoosobowo w przestrzeni autor i reżyser. Po pierwszej próbie przyszedł do mnie i zaczął proponować zmiany, istotne zmiany w tekście. Jego potrzeba dekonstrukcji cudzych tekstów jest w nim tak duża i głęboka, że uznałam, że nie ma sensu psuć dobrego tekstu. Lepiej, żeby zrobił coś, co będzie jego i co nie będzie wymagało jakiejś sztucznej i bardzo toksycznej sytuacji, że będę musiała dzwonić do autora i powiedzieć, że tam nie ma jednej żony, tylko ma dopisane dwie żony i tak dalej, i tak dalej. I finał jest zupełnie inny, bo jednak trzeba szanować
autorskość.
Autorskość, dokładnie. A jeszcze dodatkowo w obsadzie był tamtej rzeczy już Mariusz Ostrowski, z którym zdecydowanie mają, z Michałem Siegoczyńskim, zawodowo mają znakomitą chemię. No i zdaje się, że Mariusz Ostrowski marzył o Krawczyku, o tej roli. To aktor znakomicie śpiewający. Pan Michał powiedział, Michał Siegoczyński przyszedł do mnie i powiedział: Pani Ewo, ja jestem absolutnie przygotowany. Ja potrzebuję kilku dni, ja potrzebuję czasu na napisanie scenariusza, ale opowiedział mi o koncepcji spektaklu. Nawet się nie wahałam, przyznam szczerze, bo teatr nie znosi sytuacji przymusu. Nie można narzucić obsady reżyserowi. On musi wybrać tych, z którymi chce pracować i musi robić tekst, który go interesuje. I ja jestem, mogę powiedzieć z perspektywy szczęśliwa, że wątpliwość u Michała Siegoczyńskiego pojawiła się na początku, a nie w połowie pracy.
Na zaawansowanym etapie pracy.
Zaczęliśmy pracę, pan Michał Siegoczyński udał się pisać tekst, żeby móc spotkać się z panem Krzysztofem Krawczykiem, ale żeby móc się spotkać, trzeba przekazać tekst, żeby mógł wiedzieć, w jakim kierunku opowieść o nim zmierza. No ale po drodze wiemy, co się zdarzyło. Istotnie premiera była planowana w kwietniu. W tej chwili przesunęłam premierę na wrzesień, ponieważ biorąc pod uwagę, bardzo współczuję wdowie, bardzo współczuję bliskim, to jest tak delikatna przestrzeń. Trzeba się wsłuchiwać i nowy sezon otworzymy mam nadzieję, już na widowni open.
Tak, trochę zeszłyśmy z tego głównego tematu, ale to jest, można powiedzieć, taki przykład czy ilustracja pewnego rodzaju hejtu, którego także Teatr Powszechny doświadczył na kanwie tej historii. Wróćmy więc jeszcze do spektaklu hashtag otagowani. Jaka to jest tak de facto historia? Co chcecie opowiedzieć?
Chcemy opowiedzieć, jak młodzież z dobrych domów, z dobrych szkół średnich okrutnie bawi się sobą, jak potrzebują tej adrenaliny, jak potrzebują używek, jak potrzebują aktywności sztucznej, takiego rodzaju stymulatorów, przy czym się działo. Ale historia jest oczywiście stara jak świat, bo chłopak kocha się w dziewczynie, podkochuje się. Okazuje się, że ona się zaczyna spotykać z byłym chłopakiem swojej najlepszej przyjaciółki. A była przyjaciółka postanawia się na niej okrutnie zemścić, organizując imprezę, dolewając jej coś do napoju energetyzującego, które oczywiście na pewno są jakimiś mieszankami przez nich przygotowanymi. Wykorzystują ją, obrażają, piszą wulgaryzm na czole. Historia jest wstrząsająca. Zresztą muszę przyznać, autor znakomicie słyszy problemy młodych ludzi, problemy XXI wieku. Jest bardzo otwarty na to, o czym dyskutujemy. Czytałam niedawno, że jeden z tekstów poświęcił zagadnieniu transpłciowości. Bardzo kontrowersyjnemu i odważnemu, ale trzeba mówić o tematach ważnych. Na pewno nie wolno młodych ludzi pozostawiać z milczeniem i z tą obojętnością, z domami, które są wyposażone we wszystko, a w których nie ma rozmowy, w których poza tym odrobiłaś lekcję, zjadłaś obiad. Co tam w szkole? Byłaś na angielskim, pamiętaj, pływalnia, fitness. Zmyślam teraz, ale to są takie komunikatory i to życie obok, to też jest niestety internet. No i pokazuje, że to wszystko zależy od nas. Dziewczyna została w sensie psychicznym, moralnym zabita, bo jest osobą wrażliwą, ta, w którą ta zabawa była skierowana i pewnie ze skutków nie podniesie się już do końca życia. Zawsze można wybrać inną drogę, ale tekst pokazuje świat ten, w którym żyjemy, bez empatii, bez wrażliwości, bez miłości. Bez dostrzegania drugiego człowieka, bez tego, że nie chcemy, nie jest dla nas ważne, kim jesteśmy. Przestaje być ważne to, co jest istotą, a najważniejsze jest to, ile mamy lajków, jak zafunkcjonujemy w internecie, jak coś zdobędziemy. To polowanie nieustające, które się odbywa, jest mną, zresztą kolegami też ten tekst poruszył bardzo. Mieliśmy dużą przyjemność pracy nad nim.
Ten tekst, ten spektakl będzie też punktem wyjścia do kolejnych warsztatów z młodzieżą?
Tak, 12 maja pokażemy prapremierę online w ramach Dziecka w sytuacji, która będzie oczywiście, pierwszą częścią jest spektakl, a drugą jest warsztat. Warsztat się odbywa na żywo. Mamy teraz w pandemii taką formułę, że spektakle są online. Powiem pani, gramy każdego dnia. Jakbyśmy mogli, to 7 dni w tygodniu, ale kolega Andrzej Jakubas, który tworzy te warsztaty i prowadzi, powiedział nam, że nie da rady fizycznie. On jest chyba najbardziej zapracowanym człowiekiem w pandemii.
W pandemii i w teatrze.
Dokładnie, dokładnie. No, nomen omen teraz mają warsztat chyba z imprezy. I my odtwarzamy spektakl, który jest nagrany, a warsztat odbywa się na żywo. Do takiej ilości osób, jaka kupi bilety. Bilety sprzedajemy w cenie 20 groszy. Tak postrzegam misję teatru. Jeżeli spektakl nie jest prezentowany na żywo, to nie potrafię, po prostu nie potrafię sprzedawać biletów. Widzę w tym coś tak zafałszowanego. I proszę sobie wyobrazić, te 120 dzieci, bo tyle maksymalnie może być, tyle ile na małej scenie, 120-130 młodych osób, odbiorców, zasiada przed komputerami, ogląda przedstawienie, kilka minut przerwy, zaczyna się warsztat i najczęściej warsztat trwa dłużej niż spektakl. Dyskusje są tak żywe, jednego dnia gramy w Zakopanem, drugiego dnia gramy w Szczecinie, w Rzeszowie, w Świnoujściu. To jest niezwykłe. Mapa, jaka się tworzy, to jak projekt Dziecko w sytuacji wyszedł w Polskę, To jest nieprawdopodobne.
I to jest też dowód na to, że mimo tego, że tego realnego kontaktu w teatrze przez ostatni rok praktycznie zabrakło, no były jakieś tam takie okna otwartych instytucji kultury, ale jednak większość tego czasu to był czas zamkniętych teatrów dla widza. Z jednej strony to smutne, ale z drugiej strony okazało się, że zdobyliście jakiegoś nowego odbiorcę, do którego byście tutaj na miejscu jednak fizycznie, to byłoby niemożliwe, żeby dotrzeć.
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Nie byłoby szansy, choć teraz mamy deklarację od pań dyrektorek, dyrektorów z różnych niedużych miejscowości, że jak tylko wróci normalność, to oni proszą o tydzień cyklu Dziecka w sytuacji. Mam teraz, to jest 10. premiera. Oni chcieliby zobaczyć całość. Są zachwyceni, że tak trudne tematy, które trudno im omawiać w szkole, wobec których młodzież się czuje skrępowana, te spektakle stają się pretekstem do głębokiej rozmowy, bo oczywiście w warsztatach bierze udział też specjalista, czyli jeżeli jest problem inicjacji seksualnej, seksuolog, psycholog. Także widzimy autentyzm i to jest taka frajda, to jest taka satysfakcja, że ten projekt wyrósł na jakiś filar. No cóż, ta pandemia, powinniśmy być już po premierze Rodziny na scenie, powinniśmy być po prapremierze Dobrej Zmiany Jakuba Przebindowskiego, autora i reżysera, powinniśmy być po premierze Krawczyka i zapewne no, los sprawił, że jest inaczej, tak. I powinniśmy być, i ostatnia powinna być premiera Tańczący z Gwiazdami. Teraz czytając, że do 29 maja jesteśmy zamknięci, Michał Walczak i jego Tańczący z Gwiazdami będzie pierwszym.
Właśnie, ta perspektywa otwarcia teatrów, oczywiście to wszystko jest bardzo dynamiczne, są także apele, były także apele ze środowiska, żeby przyspieszyć to otwarcie właśnie dla teatrów. Z drugiej strony sytuacja jest epidemiczna na tyle dynamiczna, że nie wiadomo, co się stanie za chwilę, czy ta decyzja na przykład nie będzie cofnięta. To jest jakaś perspektywa, która daje Wam też nadzieję na końcówkę sezonu aktywną właśnie z widzem, bo to jednak dla teatrów jest końcówka sezonu, chociaż Teatr Powszechny gra też w wakacje, o tym pamiętajmy.
Tak, absolutnie wrócimy do grania 29 maja, tak jak jest zapowiedziane, jeżeli tylko ten termin zostanie utrzymany. Wie Pani, to jest bardzo duży problem, bo jak pomyślimy o zmarłych, o tragediach, ile ludzi odeszło. Ja wiem, że teatr to życie dla nas wszystkich, dla moich kolegów, ale te tragedie są na pierwszym miejscu. I musimy przeczekać, musimy się dostosować, musimy być dzielni. Ja naprawdę wierzę, że teraz mamy do czynienia z końcówką pandemii. Jak do tej pory byliśmy otwierani, graliśmy bardzo intensywnie i na pewno wrócimy do grania. No, z mojego punktu widzenia ten sezon jest na straty, ten sezon teatralny. Bo też myślę, że jak przyjdą wakacje, wszyscy będą chcieli wyjechać. Wyjechać spoza swoich mieszkań, uciec z tego lockdownu, w którym jesteśmy. Mamy już wszystko uporządkowane, jak rozmawiamy z kolegami, remonty własnoręcznie wykonane.
Ogródki uprzątnięte, balkony zaaranżowane, w szafie to już ze 3 razy.
Dziewczyny mówią, że mają taki porządek w kuchni, jakiego nigdy w życiu. Więc myślę, że się chwilę ucieszymy i od września wrócimy do takiej dużej intensywności. Bardzo na to liczę. Ja nie dyskutuję, raczej nie obrażamy się na te decyzje, po prostu podporządkowujemy się. Pewnie, że chcielibyśmy grać, pewnie, że byliśmy przekonani, że 8 maja damy prapremierę Dobrej Zmiany. Jeszcze 2 dni chyba przed tą decyzją rozmawiałam z Jakubem Przebindowskim i oboje czuliśmy na nosa teatralnego, że ten termin po majówce będzie realny, że zostaniemy otwarci. Publiczność jest bezpieczna w teatrze moim zdaniem, nie ma żadnego zagrożenia. Nie spotkałam się przez rok pandemii, żeby ktoś w momentach, kiedy byliśmy otwierani, żeby widz zgłosił, że ma COVID i tak dalej. Bardzo przestrzegamy reżimu, rygoru sanitarnego. Aktorzy i obsługa sceny. To był mój postulat od początku szczepień, żeby byli pierwszą grupą, nie dyrektorzy i administracja. Ja mogę w tym kagańcu chodzić.
W maseczce.
Tak. Choć cały dzień i prowadzenie prób, rozmowy, to jest naprawdę nie najłatwiej. Natomiast aktorzy i obsługa sceny, bo oni się zarażają. Były takie sytuacje w Łodzi, że jeden kolega z teatru X zaprosił kolegę z teatru powszechnego, żeby mu w czymś pomóc. Przyszła koleżanka z teatru nowego.
Były takie historie, że z Krakowa chyba był ten COVID też przywieziony właśnie na sceny łódzkie. No, powiedzmy sobie, no, trochę przez przypadek, no bo przecież nie zawsze mamy świadomość, że...
Ale oczywiście. Ten kolega, który u siebie coś tam miał... a 3 teatry dramatyczne zostały wyłączone na 2 tygodnie, nie wiedział, że ma COVID. Następnego dnia był na planie zdjęciowym, zrobiono mu test i wyszło. Jest bardzo dużo osób bezobjawowych, ale to wszystko od razu jak domek z kart, jak domino, przewróciło się.
Ale miała pani, albo wciąż być może one się pojawiają, obawy o to, jaki będzie kształt tego przyszłego teatru, tej nowej normalności, bo wszyscy mówią, my wrócimy do normalności, ale to już nie będzie świat taki jak przed pandemią. Za dużo się zadziało, za dużo musieliśmy przewartościować. Pytanie, czego tak naprawdę się de facto na tym nauczyliśmy, to zupełnie inna kwestia, ale czy ten hybrydowy teatr, teatr online'owy, teatr bez granic takich geograficznych, że siedząc tutaj mogę oglądać spektakl z drugiego końca świata, pozostanie, czy jednak widz będzie bardzo pragnął tego źródłowego spotkania w teatrze?
Również uważam, że nic już nie będzie takie samo. Świat się zmieni, my się zmieniliśmy. Mam wrażenie, że początkowo będzie towarzyszył duży entuzjazm w powrocie do teatru, do muzeów, do kin i tak dalej, ale później zapewne nastąpi, część osób wróci do przestrzeni online, będzie poszukiwała. To nie jest też takie proste granie online, bo my za te wszystkie prezentacje płacimy tantiemy autorom, płacimy tantiemy agencjom. Aktorzy dostają jakieś symboliczne tantiemy też za odtwarzanie, ale oni zostali pozbawieni znacznej części swoich zarobków, w większości, bo pensje, przypomnę, podstawową mają minimalną za gotowość, natomiast za spektakle mają honorarię. I myślę, że teatr już nie będzie taki sam. Nie będzie tego entuzjazmu, tego z drugiej strony odradzał się...
No właśnie, tyle kryzysów.
Tyle kryzysów w czasie wojny.
Teatr to jest historia ludzkości przecież.
Dokładnie. Czy ja wierzę, że on będzie funkcjonował, tylko myślę, że jednak też warto się zastanowić, ja jestem akurat zwolennikiem zastanowienia się nad reformą teatru, że on powinien być jednak, aktorzy powinni być zabezpieczoną grupą zawodową. Mówię o aktorach teatralnych. Może powróci etos aktora teatralnego, bo wcześniej też troszkę się to zmieniło. Wielu kolegów nie chciało mieć etatu. Znaczy młode pokolenie zwłaszcza, że etat to już jest passé, aktor kontraktowy, tu serial.
Freelancerzy.
Freelancerzy. A teraz okazało się, że prawo tego nie reguluje. I no właśnie, to był też taki egzamin z człowieczeństwa dla dyrektorów, dla szefów, dla organizatorów. Tu szereg istotnych pytań powstało.
Ale boi się pani tego teatru po pandemii?
Absolutnie, jestem go bardzo ciekawa. Myślę, że jeśli przyjdzie to samo dobro. Zawsze muszą przychodzić momenty oczyszczające, a może pozostaną tylko ci, którzy, dla których teatr jest ważny, może ci, dla których to jest przestrzeń wygody i pewnej wyspy, która daje socjal, może odejdą, bo stwierdzą, że to życie ich nie interesuje. Nie, ja akurat wierzę, że takie bolesne doświadczenia są ku lepszemu. Znaczy fatalnie, że pandemia powstała, ale jednak wierzę, że wyjdziemy z niej wzmocnieni i lepsi. Choć bywają momenty zwątpienia, bo właśnie ta agresja, ten hejt i to wszystko, co się dzieje, jest nieprawdopodobne.
I tak właśnie wróciłyśmy do początku naszej rozmowy do spektaklu Hashtag Otagowani. On już był zaprezentowany w Radiu Łódź Ekstra i w Radiu Łódź, ale jak słyszeliśmy 12 maja, także online premiera, potem warsztaty, no i potem cóż, pod koniec maja chyba widzimy się w teatrze.
Zapraszam 29 maja, prapremiera, Tańczący z gwiazdami, reżyseria i tekst Michał Walczak. Bardzo, bardzo cieszymy się, zresztą w teatrze trwają intensywne próby. Trochę będzie odwrócona kolejność prezentowania premier i prapremier, ale pokażemy Państwu wszystkie. Przede wszystkim zdrowia życzę. Zdrowia i szczepmy się, żebyśmy dopłynęli wszyscy do lądu.
I spotkali się na spektaklu w pełnej publiczności, tak, i bez maseczek.
Tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie.
Dziękuję
tak
bardzo. Ewa Pilawska, bardzo dyrektor dziękuję Teatru Powszechnego, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo, zapraszam.